Święty, jedyny Ojcze, Synu i Duchu Święty. Uwielbiamy Cię za wszystkie dzieła Twojej dobroci. Uwielbiamy Cię za to, że stworzyłeś ten świat według swojego porządku, porządku miłości. Za to, że każde istnienie jest zanurzone w Twojej miłości, oblane Twoim blaskiem, Twoim światłem, Twoją obecnością, Twoim życiem. Za to, że ja mieszczę się w Twojej miłości, Twojej miłości pragnę żyć. Proszę Cię, abyś w czasie tej nauki wyjaśnił mi cel mojego życia, moje miejsce w tym świecie, cel mojej drogi, abym wszystko zrozumiał, cokolwiek pochodzi od Ciebie, abyś związał mnie jeszcze bardziej z sobą, aby wszystko, co moje, stało się Twoje. Chwała Ojcu i Synowi
Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze. Zatem robimy drugi krok, jeśli chodzi o poznawanie Jezusa i poznawanie siebie. Poznając Jezusa, zaczynamy rozumieć siebie, swoje powołanie, cel swojego życia i swojego istnienia na ziemi. I poznając Jezusa, coraz bardziej wrastamy w Boga. Ale wrastając w Boga, coraz bardziej wrastamy właśnie w siebie. Nie można powiedzieć, wchodzimy w ten garnitur, który został dla nas przygotowany. Bez tego, czyli bez łaski, bez utożsamienia z Jezusem, żyjemy w obcym garniturze, nie w swoim. Używam takiego określenia, takiego porównania po to, żeby to nam uświadomiło, że naprawdę życie bez Jezusa, czy poza Jezusem, jest życiem naprawdę, które jest pełne chaosu, dlatego że to jest tak, jak na przykład mamy scenę. Cztery osoby stoją przy ścieżce, jak się nazywa, bieg, gdzie jest meta, gdzie jest start i meta, i cztery osoby wydają komendę. I cztery osoby określają cztery różne cele, ale jest jeden biegacz. No i za kim on, za czym głosem poleci, pobiegnie?
Kto najgłośniej krzyczy.
Kto najgłośniej krzyczy. Kto pierwszy krzyknie. Potem, kiedy druga osoba krzyczy, zaczyna biegnąć za tą osobą, za tym kierunkiem. Potem za trzecią, za czwartą. Świat jest pełen głosów. Jest tyle pomysłów na to, jakie życie, na przykład znamy, zdrowe żywienie, już tam na przykład modę jakieś te, jak się nazywały te witaminy, multivitaminy jakieś tam były. No to już ludzie już suplementy kupowali, drogie pieniądze, okazało się, że to jest nawet szkodliwe. No to już w innym kierunku. Ciągle ktoś obiecuje życie szczęśliwe, reguły, zasady. Jak to będziesz jadł, będziesz zdrowy. Jak to będziesz robił, będziesz szczęśliwy. Jak to będziesz robił, to życie twoje będzie skażone. I w ciągu, gdybyśmy tak policzyli, w ciągu historii naszego życia krótkiego, ile różnych metod dobrego, zdrowego, szczęśliwego życia nam proponowano, ile rodzajów diety, to by się okazało, że ludzie mają naprawdę różne pomysły. Nie znaczy, że one są złe. Tylko, że właśnie człowiek, jeśli będzie tylko nasłuchiwał tych głosów rzeczywistości, nie będzie miał kierunku tego, którym jest Bóg, to niestety po prostu jego życie będzie ciągłym chaosem. I tutaj chciałbym, żebyśmy wrócili do tego tematu właśnie smutku, smutku Jezusa. Otóż jeśli ludzie przeżywają nie tylko to samo, ale i tak samo określone wydarzenia, to znaczy, że są jednością. Że są jednością, że są właściwie jedną duszą. Święty Grzegorz z Nazianzu, opisując swoją przyjaźń z Bazylim, pisze tak, że oni są tak bardzo podobni dzięki przyjaźni, że są jakby jedną duszą. To znaczy, że właśnie to, co sprawia, że jesteśmy bliźniętami, to jest właśnie świat wewnętrzny, to jest przeżywanie wewnętrzne tego samego i tak samo. Na przykład, jeżeli ktoś się cieszy z czegoś, ja się cieszę, to znaczy, że mam podobną duszę. Jeżeli natomiast ktoś się cieszy, a ja się smucę, znaczy, że nie mam podobnej duszy. Jeżeli ktoś na przykład mówi, słuchaj, jaki urlop był wspaniały, a ja będę sobie myślał, no ja nie miałem czasu wyjechać na urlop, no, i zazdrość, nie mam tej radości, no to fajnie, że ten urlop był udany, ale wewnętrznie tak zazdroszczę, że chętnie bym tę osobę udusił, żeby mi tylko nie wypominała, że moje wakacje były nieudane. A więc brak tej jedności w przeżywaniu, takiego samego przeżywania, pokazuje nam, że nie jesteśmy tego samego ducha. Tym, co najbardziej upodabnia naszego ducha, jest właśnie miłość. Ona albo jest, albo jej nie ma. Prawda miłości jest tak ostra i tak wyrazista, nie da się po prostu tutaj okłamać. Bo ona albo jest, albo jej nie ma. Albo nasz duch żyje tym samym rytmem i tymi samymi pragnieniami, co Jezus, albo nie udawajmy, że jesteśmy chrześcijanami. I właśnie dlatego to, co chcę powiedzieć, chrześcijaństwo nasze się rozpada, na Zachodzie, nie tylko na Zachodzie. Dlatego, że ludzie stworzyli sobie dwa rodzaje chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo gestów i znaków zewnętrznych i chrześcijaństwo prawdziwe, czyli chrześcijaństwo jedności duchowej z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. A więc to chrześcijaństwo podobieństwa. Taki filozof francuski Manuel Mounier, personalista, który właśnie pisał w jednym z artykułów, czy książek, właściwie w książce, o istnieniu właśnie tych dwóch rodzajów chrześcijaństwa. I nazwał tak, chrześcijanizm i chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo To jest właśnie podobieństwo do Jezusa. To jest życie duchem Jezusa. Natomiast chrystianizm to jest życie według norm i zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Dzwony dzwonią, idziemy na duszę. Trzeba się tutaj przeżegnać, to się przeżegnamy. Tutaj trzeba czapkę zdjąć, no to zdejmiemy. Tutaj trzeba to, więc żyjemy różnymi gestami, nie kontaktując się zupełnie z Jezusem. Nie myśląc zupełnie o Nim, ignorując zupełnie Jezusa i Jego wewnętrzne przeżycie. To jest właśnie chrystianizm. To jest właśnie słabość. Możemy robić wiele gestów, ale jedynie w sensie czysto zewnętrznym. Bez wchodzenia w odczucia, uczucia Jezusa Chrystusa. Dlatego to jest bardzo ważne, właśnie o czym błogosławił, do tego, żebyśmy zrozumieli istotę chrześcijaństwa. A więc czy pytanie, czy z tego samego się raduje, co Jezus, i czy z tego samego się smucę, co Jezus? Czy moje smutki są smutkami świata pogańskiego, czy moje smutki są smutkami człowieka zbawionego? A więc tego, który przede wszystkim martwi się o to, żeby ludzie po prostu nie tracili tej drogi jedynej. Z czego się smuci więc Bóg? Jeszcze do tego tematu muszę wrócić, bo to jest konieczne, ale właśnie tego podobieństwa, żebyśmy się uwolnili od pewnych smutków. One są nam niepotrzebne, prawda? No właśnie, no to po co je pielęgnujemy? Ale żeby nie pielęgnować tych smutków, to musimy je dokładnie obejrzeć. Jaką drogą, czy jakim wejściem one w nas wchodzą? Którymi drzwiami, albo którymi oknami te smutki wchodzą? To zobaczymy. Ale jest coś ważniejszego, zanim do tego etapu dojdziemy. Mianowicie odczucie, współodczuwanie z Bogiem Ojcem. Właśnie, chciałbym powiedzieć na temat grzechu. Praktycznie niewiele osób rozumie naturę grzechu. Dlaczego Pan Bóg się nie zgadza z grzechem? Otóż najprościej, najczęściej myśli się, że grzech to jest przekroczenie Bożego prawa, Bożego przykazania. W Starym Testamencie mamy kilka ujęć grzechu, bo nie ma jednej definicji. Ja zaraz policzę, tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć różnych ujęć grzechu. I pokażę, na czym polega istota problemu. Dlaczego Bóg się nie zgadza z grzechem? I dlaczego nie może się zgodzić? I dlaczego ja, jako człowiek wierzący, człowiek, który myśli, nie mogę się zgodzić z grzechem? Sięgnę do pierwszej kategorii grzechu, jakim jest grzech pierworodny. Grzech pierworodny nie jest grzechem dziedziczonym w takim sensie, jak się dziedziczy genetycznie pewne cechy. Grzech pierworodny jest grzechem początków. To znaczy, na przykład wyobraźmy sobie, że człowiek, ta natura człowieka to jest natura sprężyny, która musi być przytwierdzona u dołu i u góry. Czyli musi mieć związek z rodziną, z rodzicami, musi mieć związek z Bogiem, z górą. Pod wpływem kuszenia szatana człowiek oderwał się od góry i już nie sprężynuje. Nie da się. Są oczywiście takie sprężyny, to dzisiaj widzimy, prawda? że one pomimo tego, że są oderwane, to jeszcze z tym żenują, jeśli się je dotknie.
Nie idziecie na salę konferencyjną, tam na 100 osób jest taka piękna, możecie sobie wyświetlić.
Ale tu jest nam tak dobrze. Tu nam dobrze.
Tak jest.
A specjalnie wybudowałem, żeby się
to jak będzie nas więcej.
Tak?
Tak, mamy w tamtym budynku, że mamy piękno na 100 osób.
Ojej, pięknie.
Idę i żółty jest. Jak będziemy mieć 150 osób, to tam będzie.
To za mało was jest.
Przepraszam. Szkoda panie.
To będziemy organizować, żeby przyjeżdżało więcej. To bardzo dziękujemy. To oczywiście skorzystamy, chętnie skorzystamy.
Ale możecie później, jak przerwiecie już tą konferencję, to zobaczycie, jak wygląda.
Dobrze. Bardzo dziękuję. Będziemy zobaczyć. Dobrze. Ale zatem właśnie sprężyna. Czyli ta nasza natura ludzka została stworzona w takim pewnym napięciu, pozytywnym napięciu pomiędzy dołem, naturą tą materialną, biologiczną i naturą boską. My życie otrzymaliśmy od Boga i ta sprężyna musi mieć dół i górę. I zobaczcie, jak wiele ludzi uważa, że odniesienie do Boga to jest po prostu przekreślenie autonomii swojego życia. Diabeł nam tak namieszał w głowach, że właśnie to, co jest przekleństwem dla człowieka, dla ludzkości, uważamy za błogosławieństwo. Ten chaos w umysłach sprawia, że po prostu, że my godzimy się, czy nawet wybieramy, nawet jako ludzie ochrzczeni, pod wpływem ducha tego świata, wybieramy taki sposób życia, żeby traktować obecność Jezusa, czy odniesienie do Jezusa, modlitwę jako coś, no, takiego zbytecznego, takiego drugorzędnego. A, nie chodzę do kościoła, bo to tam śpiewają, albo tam się nudzi. Bez żadnego odniesienia. To znaczy ludzie myślą o liturgii, o modlitwie, bez żadnego odniesienia do Boga. Tylko myślą o jakichś czynnościach ludzkich, a tam ksiądz śpiewa, a ubrany, tak, a idą z procesją. Tylko czysto zewnętrzne znaki. Nie ma odniesienia do Boga. Czyli ich życie nie sprężynuje zupełnie. Nie ma tego dynamizmu, który wlewa właśnie Duch Święty w człowieka. Chce właśnie tego nowego życia, tego nowego narodzenia. Dlaczego Jezus mówi o tym nowym narodzeniu w duchu? Bo tam właśnie w 4 rozdziale jest... proszę sobie otworzyć. 4 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Dzisiaj już mieliśmy przy modlitwie porannej o tym nowym narodzeniu w prologu, czyli 1 rozdział, a teraz 4. Przepraszam, 4 to jest rozmowa z Samarytanką. Rozdział 3. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiem, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, tutaj są ważne słowa, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I jeszcze bardziej konkretnie, to co się z ciała narodziło jest ciałem, a to co się z ducha narodziło jest duchem. A zatem to nowe narodzenie to jest przywrócenie tej sprężynie, jako my jesteśmy, jak nasze życie, nasz duch tej góry. Dopiero nasze życie nabiera wartości. Życie żadnego człowieka bez odniesienia do Boga nie posiada stałości, nie posiada stałego kierunku. Jest napełnione ciągłymi zmianami kierunków. Już to jest ważne, już tamto jest ważne. No tak samo robimy tak, jak to się nieraz dzieje w partiach politycznych, że ktoś przychodzi z jednej partii do drugiej. Nie wie właściwie, gdzie się zaczęliśmy, ponieważ ludzie proponują rzeczy względne, nie absolutne. I dlatego człowiek po prostu przychodzi z jednego miejsca w drugi i tak ciągle nie może znaleźć sobie miejsca. Właśnie to sprężynowanie, ten brak sprężynowania, to jest właśnie ten skutek grzechu pierworodnego. Czyli po prostu nasi prarodzice powiedzieli Bogu nie, my chcemy ułożyć sobie życie tylko w tej płaszczyźnie ziemskiej. Chcemy sprężynować tylko z ziemi. Nasze życie, nasze sprężynowanie to będzie tylko to. Daj się podpuścić po prostu szatanowi, który powiedział, że właśnie Panu wam niepotrzebny, bo on wam tylko po prostu zabrania, nie daje wam pewnej wiedzy, pewnej swobody. I ci nasi prarodzice po prostu stworzyli w nas tę pozorną wolność, czy takiego ducha pozornej wolności, że właśnie my się realizujemy jako sami. Dlatego wiele ludzi chce bez innych. Ja sam, ja sam. Ziosia, siamosia. Ja sam. I ludzie tak myślą, że w ten sposób my się realizujemy. Ludzie nie potrafią rozmawiać między sobą, dzielić się swoimi doświadczeniami, wspierać. Ja widzę, jak w rodzinach, jak jest na przykład, jak jest, są właśnie tam zięciowie, czy tam synowie i tak dalej, no to każdy tak siedzi i nie rozmawiają, aż nie wybuchnie coś. Oczywiście między sobą rozmawiają, na przykład młodzi małżonkowie, ale już z rodzicami, tam z teściami już nie porozmawiają. I te sprawy narastają. My po prostu ciągle jesteśmy skurczeni, ciągle zacieśnieni, ponieważ nie mamy tej zdolności, którą Bóg nam daje, wychodzenia poza siebie, poza własne ego. Małżeństwa są skażone właśnie tym ego, takim zwichrowanym, takim, że po prostu myśli się o tym, że miłość jest wtedy, kiedy ktoś spełnia mój plan, albo nieraz w małżeństwach tak jest, że druga osoba musi wszystko robić tak, jak ja chcę. Więc ja mam pewien obraz, dlaczego nie robisz tak, jak ja. Ale nigdy nie zapyta, dlaczego właśnie ta druga osoba, drugi współmałżonek, czy być może, że on ma też jakieś swoje zdanie i swój rozum. Prawda? Ale to są pozostałości grzechu pierworodnego. Ta sprężyna naszego ducha, ten nasz duch, on nie jest włączony w Ducha Świętego, Ducha Bożego. I dlatego też po prostu my jesteśmy takimi sprężynami. Ten nasz duch nie sprężynuje, nie ma połączenia. My tylko mamy jeden motyw, jedną wizję, jeden sposób widzenia, bardzo zawężony. I to w nas bardzo uderza, bo my mamy dobrą wolę, ale jeżeli po prostu nie mamy światła, co słyszeliśmy w prorogu, od Boga, jeżeli nasz duch jest prześwietlony, jeżeli przez nas nie przepływa rzeka, Wisła, po prostu tego światła Bożego, tej Bożej wody, no to po prostu my jesteśmy sami, chuderlawi, tak powiem, oderwani od rzeczywistości. My myślimy, że to, co my myślimy, to rzeczywistość cała, to wszyscy tak samo myślą. Ludzie po prostu takie mają wyobrażenie. To jest skutek grzechu pierworodnego. Ta sprężyna naszego ducha, ona musi być włączona w Boga. Dlatego musi być w rodzinie. My musimy naprawdę apostołować, że wszystkie rodziny, każda rodzina chrześcijańska, to już powtarzam do znudzenia na każdych rekolekcjach. Musi być powrót do wspólnej modlitwy. Jak nie będzie wspólnej modlitwy w rodzinach, to Duch Święty nie będzie tych sprężyn oczyszczał i uwalniał. Cóż z tego, że jesteśmy ochrzczeni, czyli zjednoczeni jakby ta nasza sprężynka w chrzcie została włączona znowu z Panem Bogiem, jak my po prostu tej sprężynki potem nie pielęgnujemy przez naszą wspólną modlitwę. Bo ten Duch Święty musi nieustannie nas oczyszczać, nieustannie nas karmić, nieustannie nas prowadzić. Bo to jest, Duch Święty jest tą potęgą mądrości Bożej. To jest jedyna mądrość, która wie wszystko i całą prawdę nam wyświetla, kiedy my się modlimy. Ja mówię już po prostu na różnych spotkaniach z księżmi. Nowa ewangelizacja, wielkie programy. Pierwszy podstawowy program to jest właśnie, żeby ta sprężyna naszego ducha ciągle była zanurzona w Duchu Świętym. To jest wola Jezusa, po to przyszedł na ziemię, po to nas odkupił, po to cierpiał, żebyśmy byli napełnieni Jego duchem. Jak Jezus był nieustannie w jedności z Ojcem, wszystko robił ze względu na Ojca, modlił się, nawet odsuwał się po wielkiej pracy, odsuwał się na bok, żeby rozmawiać z Ojcem, ponieważ żeby się napełniać Duchem Świętym w rozmowie z Ojcem, bo Duch Święty jest miłością Ojca, więc kiedy był na modlitwie, przyjmował miłość Ojca, czyli Ducha Świętego. To jest właśnie miłość Bogu, to jest osoba Ducha Świętego. Więc jeżeli po prostu do tego nie wrócimy, to wielkie projekty nowej ewangelizacji, one spełzą na niczym, bo one się wszystko rwały. Ja pytam, dlaczego tych wiele rekolekcji nowej ewangelizacji, nieraz całe diecezje są, tak powiem, poruszone i potem wyjeżdża ekipa ewangelizacyjna, nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że my nie wiemy, że ten fundament naszego życia, każdej rodziny chrześcijańskiej, każdego chrześcijanina, to jest właśnie fundament w zjednoczeniu, w jedności z Bogiem. My pozwalamy na to, żeby grzech pierworodny w nas żył, a nie żeby w nas żył Duch Święty. Nie ma tego nowego narodzenia. A to nowe narodzenie, ono nie jest tylko jednorazowe. Ono jest, jeśli się narodzimy w Duchu, to mamy w tym Duchu być zanurzeni cały czas. A to się odbywa właśnie przez naszą modlitwę, przez naszą miłość do Boga i do ludzi. To są dwa czynniki. Pan tak wszystko uprościł, a my tak żeśmy to wszystko
pogubili.
Pogmatwali i po. Poprzecinali, pokomplikowali. A to wszystko jest proste. Pan Bóg daje proste recepty. Tylko trzeba pytać Ducha Świętego. To wszystko jest zapisane. Ja mówiłem już to właśnie dzięki Krzysztofowi zrealizujemy też, że gdyby poznać tylko Ewangelię, to objawienie z Ewangelii według świętego Jana. Początku do końca. Tam jest wszystko. To jest tak księga, tak bogata, że tam Bóg przez tę księgę powiedział wszystko. Dosłownie wszystko. O nowym życiu, o życiu właśnie codziennym, o tym, w jaki sposób narodzić się w Bogu, w jaki sposób żyć w Bogu, w jaki sposób Bóg może wpływać na nasze życie, w jaki sposób Bóg będzie kierował Kościołem, będzie prowadził apostołów, będzie prowadził modlitwę. No wszystko tam jest napisane. Wszystko. Począwszy od pierwszych wersetów, o tej światłości, zamieszkiwania w światłości. To wszystko jest napisane. I o tym narodzeniu, które ani z krwi, ani z woli męża, tylko z Boga się narodzi. To wszystko tam jest. I też o tym Janie Chrzcicielu, że on nie był światłością, tylko tym, który miał świadczyć o światłości. To jest zadanie na całego Kościoła. My nie mamy zajmować miejsce Pana Boga wobec nikogo. My nie mamy grać roli Pana Boga, tylko mamy wskazywać. Kościół ma pełnić rolę światła prowadzącego do Boga, a nie zajmować miejsce Pana Boga. Jakby ktokolwiek, nawet obdarzony różnymi charyzmatami, co święty Paweł w 13 rozdziale listu do Koryntian mówi, gdyby ktoś mówił językami ludzi, a nie ucha miłości, bym nie miał lub nic. Po prostu tutaj wszystko jest wyjaśnione. To jest ten pierwszy rodzaj grzechu, czyli grzech pierworodny. To jest właśnie to, zostało nas z tą odciętą właśnie sprężyną. I dlatego po prostu w tym życiu tak bardzo cierpimy, no bo sprężyna no musi sprężynować, a jak nie jest zawieszona w Bogu, nie jest zanurzona w Bogu, nie będzie. No nie będzie. Drugi rodzaj. Teraz grzechy aktualne, czyli tamten grzech pierworodny, a teraz grzechy aktualne. Mianowicie pierwsze znaczenie to jest w odniesieniu do prawa mojżeszowego, to jest grzech jako czyn przeciw prawu Bożemu, albo po prostu przeciw prawu mojżeszowemu. Wiadomo, że prawo mojżeszowe było natchnione przez Boga i dane narodowi, więc było to jakby dla Mojżesza i potem proroków i kapłanów i uczonych w prawie główne wskazówki, kiedy grzeszysz, a kiedy nie. Ale przekroczenie prawa Bożego jednak oznaczało jakby pójście w przeciwnym kierunku, niżeli wola Boża, którą Bóg wyraził właśnie w prawie. A zatem można powiedzieć, kto przekraczał prawo Boże, czy pomijał, to równocześnie wykraczał przeciwko woli Pana Boga, bo Pan Bóg wyraził swoją wolę bardzo wyraźnie. I to kryterium było najprostsze, no i po prostu do tej pory najczęściej korzystamy z tej definicji, zwłaszcza w konfesjonale. No, czym jest grzech? Ano, bo tego nie zrobiłeś, albo to źle zrobiłeś, albo grzech przeciwko Panu Bogu, grzech przeciwko bliźniemu, grzech zaniedbany. No, trzy jakby kryteria tego grzechu, przekroczenia prawa Bożego. Ale w krótkim czasie po prostu okazało się, że Żydzi rozumieją tylko prawo jako prawo samego Mojżesza. Zaczęto po prostu obchodzić te przepisy prawa, nakazy różnymi, wprowadzając różne interpretacje prawa. I co Jezus bardzo gani właśnie, takie różne, na przykład tam, jeżeli ktoś powie matce, że moją daniną, nie, już nie pamiętam, jest ofiara złożona Bogu, już nie pozwalacie mu nic czynić wobec matki, czyli po prostu, że sobie wyjaśniono, że zamiast szanować matkę i ojca, to w to miejsce włożono jakąś taką ofiarę i już po prostu wtedy już nie trzeba szanować matki i ojca, tylko zapłacić tam świątyni i już jesteś obowiązek załatwiony. A więc zaczęto po prostu traktować prawo jako coś oderwanego od Boga. I to absolutnie po prostu spowodowało, że ludzie zaczęli tylko się patrzeć na to, czy oni są jakby sprawiedliwi wobec prawa, czy nie, a nie wobec Boga. Ale można powiedzieć, że zapomnieli o Bogu przez taką interpretację grzechu. A to dlatego szybko prorocy właśnie zaczęli mówić o innym wymiarze grzechu. Mianowicie grzech zaczął być traktowany jako wewnętrzne nastawienie człowieka albo wewnętrzne intencje przeciwne Bogu. Więc na przykład prorocy pokazują, że ludzie w sposób czysto zamierzony, na przykład odrzucają Boga jedynego Jahwe i zaczynają na przykład czcić bożki narodów ościennych, które tam się zadomowiły właśnie na terenie Izraela. A zatem, że ta wewnętrzna postawa Izraelitów jest postawą nieuczciwości, postawą niewierności. I zaraz potem między innymi prorok Izajasz, prorok Izajasz prorok, Ozeasz właśnie mówią o tym, o trzecim rodzaju grzechu, czyli właściwie interpretują jeszcze inaczej, mianowicie, że jest to odrzucenie miłości Boga, a więc niewierność Bogu. Tutaj jest ta cecha już osobowa. A więc ten rodzaj, czy ta definicja grzechu jest bardzo ważna, bo właściwie prorocy powiedzieli, to nie jest tak, że wy przekraczacie jakieś prawo. To nie jest to, że wy omijacie spełnianie przepisów, które was obowiązują jako Żydów. Wy po prostu nie kochacie tego, który was kocha, który was prowadził od czasu Abrahama i Mojżesza, który się wami opiekował, który jest troskliwy jak ojciec i matka, a wy go nie kochacie, czyli po prostu prorocy zaczęli to pokazywać, że ta niewierność wobec Boga jest rodzajem cudzołóstwa. Również dlatego, że właśnie w tych kultach pogańskich właśnie wyrażano cześć bóstwom, na przykład płodności poprzez prostytucję sakralną, więc to też było dosłowne, że po prostu oddawano cześć obcym bożkom poprzez prostytucję sakralną i w ten sposób rzeczywiście zdradzano jedynego Boga, czyli ta miłość była zdradzana w sposób bardzo ewidentny właśnie. No niestety król Salomon też po prostu zaczął wystawiać posągi dla bożków swoich żon i w ten sposób zaczął też zdradzać swojego Boga. A zatem ta tak głęboka, osobowa więź. Tak. Kolejny rodzaj grzechu, czy właściwie kolejne ujęcie grzechu, tajemnicy grzechu, to jest grzech jest zniewoleniem, czyli sytuacją, z której człowiek nie jest w stanie się wyzwolić. A więc tutaj wyraźne jest oddziaływanie złych duchów. Jest zniewoleniem, z którego może wyzwolić tylko Chrystus. A zatem grzech jest sytuacją jakiejś takiej biedy człowieka, kiedy człowiek już widzi, że jest źle, ale może nie mieć wystarczającego światła, żeby szukać pomocy. I wtedy po prostu ta sytuacja grzechu, czyli oddzielenia od Boga, staje się dramatyczna. I kolejna definicja grzechu to grzech przeciwko Bogu jest równocześnie grzechem przeciwko ludziom. I tutaj wyraźnie Pan Jezus mówi o tym, że Bóg widzi krzywdy wyrządzane ludziom i że właśnie te krzywdy wyrządzane ludziom są również traktowane przez Niego jako krzywdę wyrządzoną Jemu samemu, ponieważ Bóg jest miłością, On kocha ludzi i chce, aby po prostu, abyśmy my Jego naśladowali w tej miłości wobec wszystkich. Nie wolno, nie ma takiego mandatu żaden chrześcijanin, żeby kogokolwiek krzywdzić. Nieraz tak jest, że na przykład chrześcijan było i jest, że to jest nasz wróg, to zabijmy go. No, Pan Bóg nigdy nie daje takiego mandatu, żebyśmy po prostu kogokolwiek napadali, żeby to jest nasz wróg. Natomiast oczywiście ja tutaj abstrahuję od sytuacji politycznej, kiedy jakiś obcy naród napada, no i wtedy jest wojna i wiadomo, że po mnie uczestniczą żołnierze chrześcijanie, wzajemnie zabijają, to jest sprawa tej wojny obronnej, ale napadanie nie jest absolutnie przez Boga akceptowane. Tak wyczuć, jak zaznaczyłem te definicje. Istota grzechu w tych wszystkich jakby ujęciach. Istota grzechu to jest jakaś wolna czy dobrowolna decyzja człowieka, żeby układać sobie życie bez Boga. A więc można powiedzieć, że każdy grzech aktualny czy indywidualny, on jest aktualizacją grzechu. grzechu pierworodnego. Czyli ta sprężyna, tak jak mówiłem, ta nasza natura, ta nasza dusza, ona powinna być włączona w Boga i czerpać z Boga wszelkie inspiracje, światła, pomoc, mądrość. I ona tego nie robi. Czyli po prostu człowiek no nie robi dlaczego. No bo uważa, bo wszyscy tak mówią, no a to tam jak tam czasami pójdziesz do kościoła, to już ci wystarczy. A jak tam raz w roku w okolicach Wielkiej Nocy się wyspogadać, to ci wystarczy. No tak stworzono to minimum, ale niektórzy tak to wzięli dosłownie. A to wystarczy. Jak to Kościół mówi, że to wystarczy, no to wystarczy. Po prostu bez żadnego odniesienia do Pana Boga. Natomiast grzech w swej istocie to jest nieobecność Boga w naszym życiu na nasze własne życzenie. Rozumiecie dramat? Czy Bóg może się zgadzać na to, żeby Jego dzieci, które zostały przez Niego stworzone do życia pełnego, boskiego, żeby żyły bez Niego? Czy Bóg może się z tego cieszyć? Czy Bóg może zaakceptować ludzki grzech? Czy Bóg może zaakceptować to, że Jego stworzenia, które nie mają życia z siebie, żeby po prostu żyły w zagubieniu, nieszczęściach, zniewoleniach, żeby się zniewalały w duchu tego świata, żeby żyły tak, jak żyją poganie, którzy Boga nie znają? Czy sądzicie, że Bóg może się z tym zgodzić? A to nie jest tak, że Pan Bóg nam stawia granice i daje nam po prostu wskazówkę, co jest grzechem, a co nie, żeby nas przygnębić, żeby nas jakby przykręcić do podłogi, przepraszam za porównanie. Czy myślicie, że po to Pan Bóg każe nam wyznawać grzechy, żeby to chce nam nie odpuszczać? Dlatego, żeby nam było ciężko po prostu. Bóg jest miłością. Bóg nas nie każe za grzech, ale nas każe grzech, który my wybieramy. To jest nasza kara. Jeśli my po prostu jako ludzie będziemy się opierać Bożej łasce i zostaniemy sami z naszymi problemami, to jest kara maksymalna. Życie bez Boga, w oparciu tylko o nasze ludzkie możliwości, jest wielkim dramatem każdej epoki. I dlatego też nie należy się bać przyznawania do grzechu czy do słabości. Ksiądz Dajczer kiedyś powiedział, czy właśnie napisał w książce Rozważania o wierze, że nasz grzech powinniśmy przeżywać z Jezusem. To znaczy mówić tak, szczerze. Jezu. Zobacz, przecież wiesz, że ja nie chcę grzeszyć, bo to wcale dla mnie to nie jest przyjemne. Wcale to mi nie przynosi radości. Ale ja bez Twojej pomocy, bez pomocy Twojego Ducha sobie nie dam rady. Jeśli to powiesz i to powiesz w szczerości, ten grzech jakiś u Ciebie się pojawia ciągle, mimo tego, że z nim walczysz, Jezus cię za to nie potępia. Nie bądź głupi. Jeśli ci wmawia świat, no niektórzy kaznodzieje też tak upraszczają. Bóg się na nas nie mści za to, że grzeszymy. Nie wierci nam dziury w brzuchu, tylko mówi: dziecko, zwróć się do mnie, jak chcę ci udzielić pomocy. On jest pierwszym, który idzie z ratunkiem. Ale nie rób tak, bo potem będzie ci ciężko z tej drogi zawrócić. Wiecie, co po prostu grzech niszczy w nas na trwale i co tylko Duch Święty może odbudować, to jest wolna wola. Wolna wola to jest taka władza duchowa. I tutaj wam pokażę króciutko, na czym ta wolna wola polega. Wyobraźcie sobie, że wolna wola to są duchowe ręce. Kiedy człowiek coś chce, te ręce go przyciągają do tego, czego pragnie. Jeśli wolna wola jest sprawna, to te ręce duchowe go odpychają, kiedy czegoś nie chce. Kiedy człowiek przez notoryczny grzech w jakiejś dziedzinie zniszczy te ręce, no to kiedy będzie ten przedmiot pożądania czy pragnienia, on bez tych duchowych rąk się nie odeprze i ląduje z głową właśnie w tej rzeczy, w tym przedmiocie. Staje się niewolnikiem rzeczy, które go przyciągają. Te duchowe ręce są jakby obcięte. One nie funkcjonują. Dlatego ja nie wiem, ale jeśli tutaj są psychologowie, terapeuci, to niech powiedzą, bo jest tak, się mówi, że właściwie, żeby na przykład alkoholikowi pomóc, on musi wyrazić zgodę. Trzeba mu pomóc. Dzisiaj czytałem taką książkę właśnie Zagrożenia i tam się mówi o tym, ja nie pamiętam tego terminu, że należy osobom uzależnionym pomóc, żeby oni podjęli decyzję. Ale nie można tak czekać, że oni podejmą decyzję, bo nie podejmą decyzji. Tam jest, no zapomniałem tego, że to jest właśnie taki przymus, który doprowadza do tego, że musisz podjąć decyzję. Musisz podjąć decyzję, ale to nie jest tak, że zostawisz, czekamy, że ktoś podejmie decyzję. Dlatego, że te osoby nie mają tych duchowych rąk. I po to jesteśmy Kościołem, żeby te duchowe ręce nasze zastąpiły duchowe ręce innych. To jest właśnie to, dlaczego nas Bóg ostrzega przed grzechem. Dlatego, że my jesteśmy stworzeni, mamy tylko jedno życie i mamy tylko te jedne ręce duchowe, czyli wolną wolę. Ta wolna wola to są dwie ręce takie duchowe. Nasz duch się odpiera, jeśli czegoś nie chce, albo to nas przyciąga. Dlatego powodem największego dramatu człowieka współczesnego jest to, że się go okłamuje, że on może wszystko robić, ale wtedy, kiedy już widzi, że jest od czegoś uzależniony, to nikomu nie chce pomagać. On jest wolny, on wybrał sobie. Ale najpierw się mówi, że wszystko jest dozwolone. Są ideologowie, się wszystko jest dozwolone, tylko że potem kto pomaga? Tylko Kościół katolicki. Poprzez właśnie modlitwę wstawienniczą, poprzez spowiedź, sakrament spowiedzi. Wielkim dramatem jest to, że na przykład na Zachodzie w niektórych krajach nie jest już praktykowana spowiedź sakramentalna. Ci ludzie biedni nie mają pomocy ze strony Boga. My nie dajemy im Boga. Zostawiamy ich po prostu w ich osobistym cierpieniu. Czyli ta łaska Chrystusa uzdrawiania naszego duchowego organizmu po prostu nie jest dawana, nie jest przybliżana. Ale Bóg się nie może cieszyć z nieszczęścia swoich dzieci. I taki sposób mówienia, że Bóg cię ściga, że Bóg cię chce karać i tak dalej, proszę, żebyście tego nie robili. Proszę, żebyście tak nie wychowywali swoich dzieci. Tylko mówili o konsekwencjach naszych czynów, naszych wyborów. Chociaż jak człowiek jest młody, to mu się wydaje, że on połknie cały świat, nie chce słuchać. Trzeba dużej cierpliwości ze strony rodziców, żeby mówić, powtarzać, ale z miłością. I też trzeba umieć po prostu z Duchem Świętym dialogować, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, żeby też nie nadużyć, bo czasami zbyt częste mówienie to przynosi odwrotny skutek jakiegoś buntu czy sprzeciwu. Ale trzeba mówić. Trzeba. Nie wolno tego ukrywać. Ale tego wszystkiego nie zastąpi nic, jak tylko właśnie musi być ten fundament, żeby ta nasza sprężynka, czyli nasz duch, żeby sprężynowała, to trzeba. Musi być modlitwa w rodzinach. Musi być modlitwa w rodzinach. I to jest po prostu ten warunek, który sprawi, że nie będziemy o Bogu myśleć w kategoriach kogoś obcego nam, który nam chce dokuczyć tylko w kategoriach kogoś, kto pragnie właśnie naszego szczęścia i wie, w jaki sposób to uczynić. Podziękujmy Panu. Boże Trójcy Święty Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nam objawiasz Twoją miłość, za to, że nam pokazujesz, iż jesteś smutny, kiedy Twoje dzieci otoczone Twoją troską, opieką, obdarzone Twoim Duchem, unikają Ciebie, szukając szczęścia, zadowolenia z daleka od Ciebie. Dziękujemy Ci, Boże Duchu Święty, za to, że teraz nam pokazałeś, przekonałeś nas, że szczęśliwe życie jest wtedy, kiedy rodzimy się na nowo w Tobie. O Ojcu i Synowi, i Bogu Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i